Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie, a wydarzenia ostatnich dni komentować będą eksperci. W studiu w Toruniu jest profesor Roman Becker, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, a pana redaktora, szczęśliwego ojca szczególnie.
Już mi to od 2 miesięcy wszyscy goście wypominają i mówią, że jestem zbyt wyspany jak na szczęśliwego ojca, ale tak, jestem szczęśliwym ojcem. Doktor Sławomir Sadowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jest z nami także profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Dzień dobry. Witam serdecznie.
W minionym tygodniu dużo mówiliśmy o nagraniach, jakie ujawniła żona bydgoskiego radnego. Na nagraniach słychać, jak mężczyzna wyzywa kobietę, poniża ją, popycha. Radny wczoraj pod wpływem protestów, między innymi radnych po ISLD, ale także organizacji kobiecych, zrzekł się mandatu. Jego polityczna kariera jest skończona, profesor Roman Becker.
Sądzę, że tak. I ta decyzja o rezygnacji z mandatu i z przynależności do Prawa i Sprawiedliwości wynika również z ostrej krytyki na przykład wiceministra sprawiedliwości czy minister rodziny i spraw socjalnych. Tak więc wydaje się, że kwestia przemocy domowej różnie przedtem deklarowana w partii rządzącej, została jednoznacznie zdefiniowana jako czyn negatywny. I to jest ten ogromny sukces całej tej sprawy, niezależnie od losów osobistych pana radnego z Bydgoszczy.
Ale jeśli dobrze pana rozumiem, to sugeruje pan, że w partii rządzącej delikatnie podchodzono do przemocy domowej?
Sądzę, że były takie delikatne określenia, na przykład prezydenta Andrzeja Dudy, żeby konwencję o stosowaniu przemocy nie stosować. Wydaje się, że w tej chwili sprawa została jednoznacznie zdefiniowana. Przemoc domowa jest złem i należy to odpowiednio piętnować, wyciągać ostre sankcje wobec tych, którzy stosują przemoc domową.
Wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości i prawej strony sceny politycznej podkreślało bardzo często, że klaps to jest metoda wychowawcza. To znaczy, co to znaczy klaps w stosunku do dwuletniego ciałka, klaps ze strony dwumetrowego chłopa, prawda? Więc to tutaj w pełni zgadzam się z profesorem Beckerem, że pewne przyzwolenie w tych środowiskach istniało na przemoc domową. Pewno nie na taką dramatyczną, jak w przypadku pana Rafała Piaseckiego, ale istniało.
Profesor Janusz Golinowski, pan też tak to identyfikuje, że było pewne przyzwolenie w partii rządzącej?
Moim zdaniem to przesada. Czym innym są oczywiście różne modele wychowania. Tu nie chodzi o klapsy, ale pewnego rodzaju przemoc psychiczna może jeszcze być bardziej bolesna od klapsa w sensie fizycznym. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na inny aspekt, a mianowicie na pytanie, czy rzeczywiście ci, którzy występują w roli naszych reprezentantów, myślę o posłach, myślę o radnych, rzeczywiście na to zasługują. Może by warto się przyjrzeć tej weryfikacji w znaczeniu właśnie pozytywnym, a nie takim negatywnym, bez względu na to, co mówię i jak mówię. Ważne, żebym się wyróżniał. I w Polsce rzeczywiście jest tak, że najczęściej do tej przestrzeni publicznej trafiają ludzie bardzo wyraziści. Tę wyrazistość pan Piasecki prezentował niejednokrotnie, tym bardziej, że identyfikował się z wartościami chrześcijańskimi. I tutaj okazuje się takie wielkie faux pas, jak to się stało, że osoby najbliższe traktuje w sposób, no nazwijmy to knajacki, nie powiedziałbym instrumentalny, ale wręcz knajacki, to daje jak gdyby taki asumpt do zastanawiania się, czy rzeczywiście tacy ludzie powinni istnieć w przestrzeni publicznej i dostawać jakieś wsparcie, bo w pewnym momencie może być tak, że no on jest taki macho, w związku z tym dlaczego go nie wspierać? Być może rzeczywiście jest to taka głębsza refleksja do właśnie zastanowienia się nad rekrutacją do właśnie rządzenia, do występowania w naszej...
Ale jak wyłapywać takie osoby, bo pan robił karierę bardzo długo, został radnym, był także asystentem polityków. No faktycznie był postacią wyrazistą. Mówiło się o tym, że część osób wiedziała, że źle się dzieje w jego domu, natomiast
myślę, że taki sygnał ze strony żony pana Piaseckiego był bardzo dobrą formą odsłony patologii. Patologię trzeba nazywać po imieniu, czyli trzeba ją błyskawicznie kasować, aby to się nie rozwijało dalej. I ja rzeczywiście, patrząc na to tej strony czysto takiej ludzkiej, powiedziałbym, i dobrze się stało, że to znalazło taki finał w tej przestrzeni publicznej.
Żona byłego już radnego napisała, że chciała, ujawniając nagrania, dodać odwagi innym osobom, które są ofiarami przemocy domowej. Takie nagrania mogą przełamać jakieś tabu, doktor Sadowski?
Nie wiem, czy mogą przełamać tabu. To mimo wszystko jest bardzo indywidualna i personalna sprawa, ujawnić takie straszne dla siebie momenty. Natomiast ja jednak chciałbym zwrócić uwagę również na inną rzecz, jakby trochę abstrahując od radnego Piaseckiego. Trzeba pamiętać, że w polityce dość powszechnym zjawiskiem jest prowokacja, a więc obarcza się przeciwnika politycznego o niecne cele, o niecne czyny. Przypomnijmy los kontrkandydata Lecha Wałęsy do prezydentury Tymińskiego, którego też oskarżano o to, że bije żonę. O los Włodzimierza Cimoszewicza, którego można lubić, można nie lubić, ale na pewno jest człowiekiem bardzo uczciwym, i oskarżenie go o to, że on jest po prostu kanciarzem podatkowym i tak dalej. Więc myślę, jakby odwołując się do tej drugiej części pańskiego pytania, czy wygaszenie mandatu bez zgody radnego powinno następować tylko i wyłącznie na mocy prawomocnego wyroku sądu, to w przypadku, gdy istnieją wątpliwości, być może tak, że bardzo łatwo jest jednak wykorzystać oskarżyć kogoś, a prokuratura nawet nawet w przypadku bardzo miałkich dowodów na pierwszy rzut oka musi wszcząć postępowanie. To jakby abstrahując od pana Rafała Piaseckiego, którego sprawa chyba jest ewidentna. Także, natomiast być może wiele osób uzna, że skoro osoba publiczna może ujawnić swoje tajemnice domowe, dramatyczne tajemnice domowe, to być może i wiele osób także się zdecyduje na taki krok.
Kończąc ten wątek, pytanie do profesora Beckera. Takie nagrania mogą pomóc ofiarom przemocy wyjść z cienia?
Niewątpliwie tak. Natomiast zawsze trzeba się zastanawiać, czy nie lepiej po prostu zgłosić się do prokuratury z takimi nagraniami. Jest to prawdopodobnie o wiele bardziej skuteczne w przypadku osób niepublicznych niż ujawnianie w internecie. Rzecz jest w tym, że istnieje też w internecie zjawisko nie tylko hejtowania, ale też fake news, czyli takich negatywnych, czasami fałszywych przekazów, które mają charakter naśladowczy. I tym samym pokazywanie zła może spowodować jeszcze większe szkody społeczne niż wynikające z dążenia do tego, żeby tego zła uniknąć.
Sprawa z pewnością będzie miała swój finał w sądzie, toczą się postępowania. Zmieńmy temat. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zeznawał w prokuraturze jako świadek w sprawie współpracy służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjską FSB. Jego przesłuchanie poprzedziło huczne powitanie go na dworcu centralnym przez zwolenników, ale i przeciwników. Donald Tusk do Warszawy przyjechał pociągiem, potem na piechotę odprowadzany przez ludzi poszedł do prokuratury. Jak panowie oceniają to, co się wydarzyło, Janusz Golinowski?
No taki spektakl pewnego rodzaju, event, który jest, jak można mniemać, formą przymierzenia się do potencjalnej prezydentury ze strony pana Donalda Tuska. Jest to klasyczny temat zastępczy, ponieważ wszystkie jak gdyby sygnały, które płynęły z jednej i z drugiej strony, to znaczy PiS dało się sprowokować, zapowiadając konieczność pociągnięcia do odpowiedzialności. Natomiast myślę, że Tusk wykorzystał to. No i po kolei, począwszy z Sopotu, przejechał pociągiem, zwykle tego nie robił. Później był hucznie witany, jak gdyby odpowiedział na oczekiwania tego swojego najbliższego otoczenia. Później zrobił ten przemarsz, czyli taki klasyczny sposób zwrócenia na siebie uwagi. To, co było
istotą... A to nie było ryzykowne, bo naraził się także na wiele kpin. W internecie pojawiły się...
Niewątpliwie tak, ale jednocześnie jak gdyby bardziej się mówiło o przyjeździe pana Tuska, aniżeli o sprawie, która jest, no jaka jest, my nie znamy do końca, ponieważ jest to objęte tajemnicą. W związku z czym bardziej dla mnie temat ten stał się tematem takiego, powiedzmy, widowiskowego spektaklu, aniżeli no, rozliczenia się z jakichś spraw, o które występuje prokuratura, myślę, zasadnie czy niezasadnie, my tego do końca nie wiemy, natomiast dalsze próby, jak gdyby przywoływania Tuska będą no, niestety źle wróżyły samemu PiS-owi, ponieważ przez najbliższe 2 lata może być tak, że notowania pana Tuska będą w Polsce niebotycznie wzrastały. To też stawia w pewnej konfuzji obecnego szefa, czyli pana Schetynę, dlatego że jeśli rzeczywiście Tusk wróci i będzie aspirował do roli prezydenta w Polsce, to można oczekiwać, że rozpocznie się walka pod dywanem dwóch bulterierów, którzy będą walczyć o śmierć i życie, aby zostać szefem Platformy.
Część obserwatorów uważa, że Donald Tusk w trudnej dla siebie sytuacji chciał odwrócić uwagę od meritum sprawy. Jak pan ocenia to, co się wydarzyło, Roman Becker?
Jest porozumienie między Schetyną a Tuskiem. Schetyna aspiruje do tego, żeby być premierem. Tusk nie aspiruje do tego, żeby być szefem Platformy Obywatelskiej. Jego aspiracje już w tej chwili bardzo wyraźnie widoczne po ostatnich sondażach dotyczą tego, żeby być liderem wszystkich, którzy nie chcą być z PiS-em. Jeżeli on ma poparcie wśród zwolenników SLD przy ewentualnych wyborach prezydenckich na poziomie 80%, to on nie ma co myśleć o byciu wyłącznie szefem jednej z kilku partii opozycyjnych, nawet najsilniejszej. O wiele ważniejsze jest co innego. Takie próby utopienia Tuska powodują zupełnie odmienne reakcje zarówno Tuska, jak i wszystkich naokoło. Natomiast o wiele jeszcze ciekawsze od samej reakcji Tuska, który jest niewątpliwie bardzo zręcznym graczem, jest sam zarzut dotyczący współpracy między służbami specjalnymi Polski a Rosji. Otóż mało kto wie, że oficer łącznikowy w ambasadzie polskiej z Federalną Służbą Bezpieczeństwa i odpowiednim wywiadem wojskowym był po prostu kimś znanym i jednej, i drugiej stronie. Ta współpraca między służbami, wszystkimi służbami, oczywiście w ściśle określonym zakresie istnieje. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby jej nie było. Bo na przykład w jaki sposób wymieniać szpiegów pojmanych po drugiej stronie? Chyba, że się swoich ludzi chce za wszelką cenę trzymać w cudzym więzieniu. Możliwe jest też i takie rozwiązanie, ale ono jest mało skuteczne przy naborze następnych kandydatów na szpiegów. Tak więc po prostu patrzmy na to wszystko z dużą dozą zdrowego rozsądku.
Z oceną tego postępowania jest duża trudność, dlatego że faktycznie wszystko objęte jest tajemnicą i tak naprawdę sedna tych zarzutów
nie wiemy. Ja mówię tylko, o tym, co się ukazało w prosie, a nie to, co jest w papierach prokuratorów wojskowych.
Mówi, że być może postępowanie ówczesnych szefów służb naraziło na szwank interes Polski. No tego nie wiemy, trzeba poczekać na rozstrzygnięcie. Jeszcze dopytam, bo to jest ciekawy wątek, doktor Sadowski, pan też uważa, że, bo będą, Donald Tusk będzie wzywany do Polski, chociażby stanie, będzie wezwany przed Komisję do spraw Amber Gold, zapowiedział, że stawi się na przesłuchaniu. To pojawianie się Donalda Tuska będzie wzmacniało jego pozycję?
No, warto tak znowu spojrzeć historycznie na te wszystkie sprawy prokuratorskie względem polityków. One raczej wzmacniały tych polityków, napędzały ich popularność. im dalej od czasów, kiedy sprawowali realną władzę w państwie, tym ich powrót na scenę stawał się coraz bardziej spektakularny. Ja tylko przypomnę los Jerzego Buzka, który odchodził z premierostwa jako no, tam 2%, może, no przesadzam, ale kilka procent poparcia, a 3 lata później uzyskał najwyższy wynik wyborczy, ponad 250 tysięcy do Parlamentu Europejskiego i rozpoczęła się jakby nowa faza jego kariery. Także kiedy porażkę ponosiło Prawo i Sprawiedliwość, także dość powiedziałbym z podwiniętymi ogonami odchodzili, a potem z wielką po 8 latach powrócili do władzy w sposób dosyć spektakularny, prawda? Łącznie z tym osobami, które nieustannie niemalże siedziały w prokuraturze, jak Zbigniew Ziobro. W związku z tym to jest, tym bardziej, że tak naprawdę w stosunku do Donalda Tuska to nie jest tak, że my nie wiemy, o co chodzi. Jemu zarzuca się przestępstwo urzędnicze, że zaniechał czegoś, tam nie dopatrzył.
On jest świadkiem, zarzutów nie ma.
Tak. No więc ale jeżeli już tak się pojawiają zarzuty, więc jemu nikt nie zarzuca, że on był... Można by tworzyć się pewną atmosferę, że on tutaj jakiś sprzyjający Rosji, że być może jakaś bliska współpraca w kontekście, no jeżeli pojawiają się służby, to szpieg rosyjski. No ale to jest raczej tworzenie pewnego czarnego PR-u wobec Donalda Tuska niż rzeczywiste zarzuty. W związku z tym on pewno będzie wykorzystywał to. Proszę zwrócić, ja bym jeszcze tutaj przy okazji tego przyjazdu do Warszawy zwrócił na uwagę na jeden aspekt. Donald Tusk zrobił pewien spektakl, nawiązując do dwóch wielkich przyjazdów historycznych w Polsce. Do przyjazdu Piłsudskiego do Warszawy w listopadzie 1918 roku i do przyjazdu Paderewskiego do Poznania, prawda?
Gdzie oto i nie było to zbyt ryzykowne, powitały... bo wiele osób w internecie kpi właśnie.
Oczywiście. No tak jest rzeczywiście, ale pewno ci, którzy będą kpiarzy, zawsze będzie sporo. Ale on dobrze gra, dobrze wie, o co mu chodzi, w związku z tym buduje swoją pozycję z daleka, tak można było.
Już też kończąc ten wątek, jeszcze jedno pytanie. Donald Tusk mówił, iż sprawa jest wybitnie polityczna. W ocenie posła Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Sellina no złamał zasadę neutralności jako szef Rady Europejskiej. Tak to można oceniać?
Niewątpliwie tak, ponieważ no, mimowolnie włączył się w pewien bieg spraw dotyczących bieżącej polityki polskiej, czyli w jakiś sposób identyfikuje się z opozycją w Polsce, przy czym nie sposób tutaj wyraźnie postawić granicy pomiędzy tym, co jest polityczne, a co jest urzędnicze. Gdyby rzeczywiście w sposób bardzo skromny, przylatując samolotem, zgłosił się do prokuratury bez tego całego szaleństwa, tego spektaklu, to można by intencjonalnie, patrząc na to, powiedzieć, że przyjechał na życzenie czy na żądanie prokuratury. Jeśli natomiast w otoczeniu najbliższych z kwiatami przeszedł się po ulicy, jednej z głównych ulic w Warszawie, to się odbiło szerokim echem także na forum Unii Europejskiej. Notabene Junckers wyraził swoje poparcie dla samego Tuska, czyli te granice są bardzo płynne, aczkolwiek jeśli by rzeczywiście tak zasadnie przestrzegać regulaminu właśnie nie identyfikowania się z optyką polityczną, to można by tak sądzić.
Donald Tusk powinien być bardziej powściągliwy w komentarzach jako szef Rady Europejskiej. Profesor Becker?
Proszę powtórzyć pytanie.
Czy Donald Tusk powinien być bardziej powściągliwy w komentarzach jako szef Rady Europejskiej? Mówił po przesłuchaniu, że sprawa jest wybitnie polityczna. W ocenie posłów PiSu złamał zasadę neutralności po raz kolejny.
Donald Tusk i tak jest bardzo powściągliwy, bo przecież mógł powiedzieć o wiele więcej. Rzecz jest w tym, że to partia rządząca zmusza Donalda Tuska do zajmowania się sprawami polskimi. Przecież, proszę sobie wyobrazić, Donald Tusk odpowiada pod względem proceduralnym, pełni funkcję prezydenta przewodniczącego Rady Europejskiej. Inaczej mówiąc, jest to równi z prezydentem. Proszę wyobrazić sobie, że prezydenta Francji wzywa się na przesłuchanie do prokuratury polskiej po to, żeby on złożył zeznania. Będzie z tego sprawa polityczna. Obojętnie jak to by było rozwiązywane. Donald Tusk rozwiązał to na swoją własną korzyść. Nie podwinął ogona i nie przyszedł skulony i skruszony. Tylko powiedział wyraźnie, swoim zachowaniem, a nie słowami, że chce się go wrobić w brzydką sprawę, w której on jest według niego niewinny. I tylko tyle można wywnioskować z tego, co on powiedział. Jeżeli rząd polski tak traktuje najwyższego urzędnika Unii Europejskiej, to opinia o rządzie polskim jest po prostu jeszcze gorsza, chociaż jest to mało prawdopodobne, żeby była gorsza po ostatnim spotkaniu i wyborze Tuska, niż można to byłoby się spodziewać. Mamy do czynienia z kolejną katastrofą wizerunkową Polski po tym przesłuchaniu Donalda Tuska w Warszawie. Rzeczą normalną jest to, że człowieka takiego rzędu zaprasza się do innego państwa z odpowiednim ceremoniałem dyplomatycznym, a nie traktuje się go jako człowieka ściganego przez prawo. To są zupełnie niewyobrażalne rzeczy.
Już tak ostatnia kwestia, profesor Golinowski, możemy mówić o katastrofie? To się odbija echem w Europie?
Ja bym tak mocno nie eksponował tego i nie przesadzał, dlatego że chociażby pan Donald Tusk jest jak gdyby proszony, czy też wzywany do prokuratury za sprawy, które się toczyły przed jego stanowiskiem, także to nie jest święta krowa. No może rzeczywiście wchodzimy w etap takiego sułtaństwa, aczkolwiek jeśli rzeczywiście są jakieś, jeśli rzeczywiście są jakieś wyraźne sygnały, zwłaszcza, że pan Tusk przyjechał tutaj w roli świadka, a nie z konkretnymi zarzutami wobec niego. W związku z tym on także, myślę, że przede wszystkim jako premier powinien móc wyjaśnić pewne sprawy, które dotyczą najprawdopodobniej zaniedbań urzędniczych i jeśli będą rzeczywiście ku mojemu niewątpliwie raczej pesymizmowi jakieś dalsze oczekiwania, żeby Tusk dalej składał zeznania, ponieważ wizerunkowo to będzie dla akurat niego bardzo korzystne, to niewątpliwie też będzie odpowiadał z tytułu jakichś zaniedbań urzędniczych, a nie na konkretne zarzuty. I dlatego ja bym nie demonizował właśnie w tym sensie, że pan Tusk jest teraz szefem Rady Europejskiej, że nie można go wezwać i postawić mu pewne pytania, które wyjaśniałyby, jak było z tymi zaniedbaniami.
Zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy.
Chciałbym jeszcze jedno zdanie, bo tutaj nie odpowiedzieliśmy wprost. Czy mamy tu do czynienia ze swoistą polityczną dintojrą? Tak, mamy. Ja tylko przypominam, że przed wyborami szefa Rady Europejskiej wyraźnie Jarosław Kaczyński mówił, nie wybierajcie go, bo będziemy go wzywać do prokuratury. Więc to było zapowiedziane i dzisiaj jest realnie realizowany plan polityczny. Więc na pewno jest to aspekt polityczny i jakiekolwiek inne spojrzenie. Oczywiście tam może by doszło do jakichś urzędniczych zaniedbań, być może należy. Natomiast zgadzam się tutaj z profesorem Beckerem, że taki sposób prowadzenia tej sprawy jest chyba niedobry dla Polski.
W ostatnich dniach sporo mówi się też o wątpliwościach prezydenta Andrzeja Dudy wobec zapisów projektu ustawy reformującej Krajową Radę Sądownictwa. Jedna ze zmian dotyczy wygaszenia mandatu obecnych sędziów członków KRS-u. Nowych ma powołać Sejm. Część środowiska sędziowskiego podkreśla, że oznaczałoby to upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydent ma wątpliwości, czy przerwanie kadencji sędziów byłoby konstytucyjne. Weto jest realne, doktor Sadowski?
Myślę, że weto nie jest realne, ponieważ prezydent, no chyba, że dostanie określone polityczne zlecenie na zawetowanie tego projektu, a tutaj raczej nie wydaje się, żeby główny decydent chciał atakować Zbigniewa Ziobro, prawda? Tutaj na razie chyba ktoś inny jest tym celem do strzału. A natomiast oczywiście wydaje się, że sprawa jest oczywista. Jeżeli chodzi o samą ustawę dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa, ona jest, no to jest zgodnie z konstytucją funkcjonowanie Rady zostało odesłane do kompetencji ustawodawcy, więc to ustawa ma określić tryb, sposób wybierania i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o same przerwanie kadencji, no jest to wyraźnie zapisane w konstytucji, czteroletnia, więc można zmieniać konstytucję, ale trzeba dokończyć tą kadencję, a tu nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, żeby właśnie przerwać kadencję i usunąć sędziów.
No właśnie, bo wymiana sędziów to pewnie ważny element reformy. W toku prac sejmowych PiS z tego zrezygnuje, profesor Janusz Golinowski? Jak wybrną politycy z tego pata?
Jeśli rzeczywiście będzie takie oczekiwanie ze strony prezydenta, myślę też, że sam prezydent, jeśli tutaj na chwilę się zatrzymam przed tym, ma świadomość, że za 2 lata staje przed perspektywą wyborów. Także musi też pozyskiwać elektorat, nie ten twardy, ale ten, jak gdyby funkcjonujący wokół niego troszeczkę dalej. Czyli idąc tym tokiem rozumowania, nie można, mówiąc kolokwialnie, iść po bandzie i łamać wszelkie wcześniejsze ustalenia, które rzeczywiście odstają od podstawowego aktu, jakim jest konstytucja. Tym niemniej jednak, czy rzeczywiście będzie przyzwolenie na to, żeby właśnie decyzja prezydenta była respektowana, czy nie, to już zależy od Sejmu, a tutaj, jak wiemy, PiS ma bezwzględną większość, czyli myślę, że będzie jakaś umowa, która by rzeczywiście zapobiegła dalszemu rozłamowi w samym PiS-ie, bo teraz coraz to bardziej daje się zauważać właśnie podział różnych interesów w samym PiS-ie i to dla samego ugrupowania rządzącego nie jest zbyt korzystne.
Sędziowie przerwali wczoraj w południe pracę na pół godziny i udali się na zebranie, aby dyskutować o utworzeniu forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego. No, nie brakuje opinii, że był to zakamuflowany protest. Taka akcja może na rządzących zrobić wrażenie, profesora Roman Becker?
Żadnego wrażenia nie zrobi i żadne protesty środowiska sędziowskiego do tej pory na Zbigniewie Ziobrze nie zrobiły. Według niego jest to kolejny dowód spisku przeciwko niemu. Rzecz jest w tym, że złamanie niezależności sędziowskiej jest oznaką złamania zasady trójpodziału władzy. I mamy tutaj do czynienia z takim bardzo oczywistym przypadkiem tego, że Polska przestaje być państwem prawnym. A jest to fundament nie tylko funkcjonowania każdego demokratycznego państwa i otwartego społeczeństwa, ale również i fundament Unii Europejskiej. Tym samym, niezależnie od tego, czy protesty środowiska sędziowskiego zostaną wsparte przez rozmaite niezależne organizacje społeczne, trzeba oczekiwać reakcji całej Unii Europejskiej. W żadnym państwie europejskim sędziowie, ich awanse, ich sposób organizacji nie są zależne od jakiegokolwiek rządu.
A sekretarz stanu,
obojętnie od rozwiązań instytucjonalnych.
Sekretarz stanu.
Sprawdziłem.
Jeśli pan pozwoli, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik w jednym z wywiadów mówił, że artykuł 4 Konstytucji mówi o tym, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Zwierzchnia władza w sądownictwie powinna więc polegać na wyborze sędziów do KRS przez Sejm. Posłowie w imieniu społeczeństwa, sprawując mandat z nadania tego społeczeństwa, wybiorą tych, którzy zasiądą w Krajowej Radzie Sądownictwa. Podobne rozwiązania obowiązują w innych europejskich państwach i tam nikt nie mówi o upolitycznieniu czy zagrożeniu demokracji. Tak mówi sekretarz stanu Michał Wójcik. Pan się z nim nie zgadza, jeśli dobrze rozumiem.
Uprzejmie informuję sekretarza stanu, że pomylił naród z Sejmem. Naród nie oznacza Sejmu. Tylko w konstytucji PRL-owskiej było napisane, że Sejm jest reprezentantem całego narodu i w związku z tym to Sejmowi podporządkowane są wszystkie instytucje władzy publicznej. Trójpodział władzy polega na niezależności organów władzy sądowniczej od ustawodawczych i wykonawczych. Jest to fundament funkcjonowania struktur demokratycznych. Wtedy, kiedy władza sądownicza jest zależna od polityków, przestaje móc istnieć demokracja. Przykład Turcji, Rosji, jeśli chodzi o czasy najnowsze, jest takim charakterystycznym, który ładnie pokazuje, co się dzieje z opozycjonistami, gdy sędziowie wykonują decyzje aktualnie rządzących.
I jeszcze dopytując, kończąc ten wątek.
A tym panie profesorze, a jak by pan zinterpretował wybór sędziego Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych? Pamiętajmy, za czasów prezydenta Obamy rzeczywiście nastąpił zgon poprzedniego sędziego. No i obecne przymiarki do wyboru sędziego, czy one nie miały tych takich inklinacji politycznych?
Sędziowie Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych są wybierani dożywotnio za zgodą Kongresu i Senatu. Ta kandydatura prezydenta i tym samym niewątpliwie mamy do czynienia z czymś, co powoduje, że wybór jest motywowany politycznie, jako że wybiera się sędziów o odpowiednich poglądach, ale jednocześnie, proszę zauważyć, musi to polegać na współpracy niezależnych od siebie prezydenta od parlamentu. Tam struktura jest zupełnie odmienna niż w Polsce. Do tego mamy do czynienia z wyborem dożywotnim. Inaczej mówiąc, ten sędzia wie, że prezydent i kongres nie mogą już nic mu zrobić. On jest dożywotnio.
I jeszcze kończąc ten wątek, jeśli panowie pozwolą, w Sejmie jest kolejny projekt, który bardzo osłabi wpływ prezesów sądów, wzmocni ministra sprawiedliwości, który będzie mógł wymienić bez podania przyczyny prezesów sądu w ciągu pół roku od uchylenia ustawy. No PiS ma szeroki pomysł na zmianę wymiaru sprawiedliwości. Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że wielu szeregowych sędziów trzyma za tę reformę kciuki. Doktor Sadowski, jak ten spór na linii rząd sędziowie się zakończy? Do czego to doprowadzi? Ta reforma wejdzie w życie,
zapewne
to ona będzie
zakończy
łagodzona.
Się, póki co zakończy się porażką sędziów. Także jak tutaj jakby kontynuując to, co mówił pan profesor Becker. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że rzeczywiście w sądownictwie coś trzeba zrobić. Ono nie funkcjonuje najlepiej. Natomiast metoda, którą wybrał PiS, jest jak najgorsza. Dotychczas korporacja całkowicie pozbawiona jakiejkolwiek kontroli społecznej, no znane są przypadki sędziów, asesorów raczej, bardzo dobrych, którzy latami czekali na awans sędziowski, a miernoty przechodziły jakby szybciej, prawda, które potrafiły
ale
lepiej
się ustawić.
Ale politycy
mówią, był czas na to, żeby środowisko samo się zreformowało. To nie nastąpiło, więc musimy...
To znaczy, no nie ma czegoś takiego jak możliwość zreformowania się sądownictwa. Sądownictwo, jak każda inna instytucja, działa na podstawie konstytucji i ustaw.
Ale chodziłoby na przykład chodziłoby o to, żeby rozpatrywać sprawy dyscyplinarne szybciej, żeby walczyć z przewlekłością. No była możliwość.
Ja się z tym zgadzam, natomiast trudno powiedzieć. Ja akurat nie mam tutaj pomysłu, jakby to zrobić. Natomiast rzeczywiście ten system jest błędny. Natomiast jeżeli oddamy władzę politykom, nawet najbardziej przyzwoitym, to zawsze istnieje pokusa, żeby troszeczkę jednak podsterować ręcznie. A to już jesteśmy, przechodzimy w skład, w przestrzeń jakby nie do końca demokratyczną.
Jeżeli w PRL-u sędziowie wydawali wyroki na podstawie telefonów z komitetu partyjnego, to w tej chwili, gdy sędziowie, ich awanse, nominacje na sędziów będą zależne od decyzji ludzi, którzy zostali wybrani przez Sejm, a więc przez partię rządzącą, to sytuacja się powtórzy. Mamy do czynienia po prostu z wielką powtórką w przypadku sądownictwa. Zbigniew Ziobro, niezależnie od tego, czy mówi, że jest antykomunistą, czy nie, w tym przypadku cofa nas do głębokiego PRL.
Warto podkreślić, że coś takiego jak telefon do prezesa sądu w dalszym ciągu dzwoni. Nie ma tego, że to, co się zarzuca Platformie, że za czasów Platformy do prezesa zadzwonić można i prezes ruki pa szwam, prawda, i realizował. Ten problem się nie zniknął. Wiem akurat ze środowiska sędziowskiego.
Wymiar Sprawiedliwości nie cieszy się sporym poparciem wśród społeczeństwa. To poparcie, to zaufanie pracuje się na 30%. Profesor Janusz Golinowski, PiS może stracić na forsowaniu zmian wbrew części środowiska sędziowskiego, czy wsłuchuje się w to, o czym mówią obywatele i może wygrać?
Ja myślę, że w swoich zapowiedziach PiS zwraca uwagę na jeden z właśnie elementów, który zgłaszał w trakcie wyborów. Tak jak koledzy wcześniej powiedzieli, myślę rzeczywiście, że to środowisko wymaga reform, przy czym ono się bardzo skutecznie broni z uwagi na sam fakt, że traci na tych reformach i te tak zwane relacje pomiędzy poszczególnymi strukturami są bardzo, bardzo, nazwijmy to koteryjno politycznie w jakiś sposób też trwałe. Ja bym tu zwrócił uwagę na jeden istotny aspekt, a mianowicie na niezależność sędziów. Ona rzeczywiście winna dotyczyć orzekania, natomiast konstrukcja organizacyjna, czyli na gruncie politologii, czyli polityczna konstrukcja, jak ma to funkcjonować, zawsze była w gestii polityki. Ona nie może istnieć na zasadzie pewnej mitycznej, bardzo często eksponowanej na gruncie liberalnej, totalnej niezależności, bo w tym momencie mamy do czynienia z jak gdyby samodestrukcją instytucji, która nie jest kontrolowana z zewnątrz. A kto może kontrolować w tym momencie sędziów? W sensie organizacji struktury, w sensie pracy instytucji. Jak zwykle w każdym systemie, nie bądźmy tutaj naiwni, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, czy w innych krajach, te ramy wyznaczają politycy.
Zostały nam 4 minuty, jeszcze jeden wątek, ale już króciutko. W tym tygodniu na profilu na Twitterze pojawił się list prezydenta Andrzeja Dudy do Antoniego Macierewicza, z którego wynika, że Ministerstwo Obrony Narodowej przez wiele miesięcy nie odpowiadało na pisma szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Niektóre z pism miały szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Jak tłumaczą sobie panowie postępowania Antoniego Macierewicza? Już tak po minucie, profesor Roman Becker.
Antoni Macierewicz ma całkowicie niezależną i szczególną pozycję w ramach partii rządzącej i tym samym traktuje ludzi, którzy są o wiele młodsi od niego, nie mają takiego bagażu opozycyjnego, nie mają takiego wsparcia politycznego, z bardzo dużym poziomem lekceważenia. Może sobie pozwolić na lekceważenie nie tylko Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale i prezydenta, ponieważ wie, że faktycznie jest nieusuwalny, niezależnie od tego, co robi. Próba usunięcia Macierewicza jest w konsekwencji, będzie oznaczała próbę rozbicia PiSu, a przynajmniej utraty znacznej części albo jakiejś tam części żelaznego elektoratu tego PiSu. I wtedy może być tak, że wyłamanie się jakiejkolwiek części PiSu spowoduje utratę przecież niewielkiej większości. Jeżeli nie można liczyć na Kukiz 15, to co mówi Kukiz o Jarosławie Kaczyńskim świadczy o bardzo wyraźnym jego porównywaniu z władcami PRL-owskimi, to pozostaje za wszelką cenę utrzymywanie tej większości PiS-owskiej. Macierewicz może robić wszystko, co chce.
Profesor Janusz Golinowski, jakie mogą być dalsze losy Antoniego Macierewicza? W PiS-ie faktycznie jest nieusuwalny i to, co się teraz dzieje, to jest tylko pokazanie mu miejsca w szeregu?
Patrząc na ostatnie wypowiedzi jednego z braci, mówi się tak o Ludwiku Dornie, on tak do końca chyba nie jest nieusuwalny, zważywszy na fakt, że na dzień dzisiejszy, wczorajsze notowania PiSu to w granicach 38%. Ja myślę, że przy najbliższych wyborach, a to trzeba widzieć w dłuższej perspektywie, PiS musi uświadomić sobie, że zwłaszcza, że chował Macierewicza, przepraszam, w ostatnich wyborach, musi sobie uświadomić, że idąc po tych tropach niestety będzie przegrywał. Jeśli tego nie zrozumie, to rzeczywiście najbliższe wybory przegra.
I Sławomir Sadowski, jaka przyszłość?
Ja myślę, że tu trzeba również zwrócić uwagę, że rzeczywiście w tej chwili Antoni Macierewicz stał się przedmiotem bardzo ostrego ataku wszystkich przeciwko niemu. Również, jak się wydaje, buduje się jakaś opozycja w ramach samego Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż czasami mam wrażenie, że dowody na tą niecną działalność Macierewicza są chyba nieco miałkie. Ten list, o którym tutaj mówimy, ja mam go przed sobą, trudno tu mówić o jakichś wielomiesięcznych zaniedbaniach, ponieważ on datowany jest na 24 marca, a dotyczy 12 kwietnia. Natomiast wydaje mi się, że po pierwsze, prezydent nic nie może. nic nie może i tylko popiskuje w odniesieniu do Antoniego Macierewicza. I póki co Antoniemu Macierewiczowi się nic nie stanie, a jego przywar zaniechań, błędów w odniesieniu do Ministerstwa Obrony Narodowej jest znacznie więcej, znacznie poważniejszych niż tam nie odpowie, brak odpowiedzi na to, ilu żołnierzy zwolniono w 2016-17 roku.
Doktor Sławomir Sadowski, musimy kończyć. Doktor Sławomir Sadowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, dziękuję. Profesor Roman Becker, UMK w Toruniu i profesor Janusz Golinowski, UKW w Bydgoszczy. Byli Państwa dziękuję i moimi ślicznie. Gośćmi. Do usłyszenia, mówi Michał Słobacian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek o 9.15.